Mamy pamiątkę zmartwychwstania Jezusa, więc kazanie musi być okolicznościowe na temat zmartwychwstania Chrystusa. Jeśli otworzymy sobie 1 Koryntian 15, 12, to jest tam bardzo ciekawy fragment o zmartwychwstaniu Chrystusa. Czytamy tam z Biblii Tysiąclecie, ten werset brzmi tak. Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy pośród was, że nie ma zmartwychwstania? Jeżeli zatem głosi się, że Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy pośród was, że nie ma zmartwychwstania? O czym tu jest mowa? Paweł pisze list do wierzących w Koryncie i mówi o jakiejś dziwnej rzeczy, że niektórzy wierzący nie wierzyli w zmartwychwstanie Chrystusa. Za czasów apostoła Pawła były różnego rodzaju sekty chrześcijańskie. Jedną z nich na przykład był gnostycyzm. I te sekty wierzyły w to, były przesiąknięte, wymieszały filozofię grecką z chrześcijaństwem. I ludzie, którzy wierzą, że wielu z nich szczerze się nawróciło i oddało życie Jezusowi, wielu z nich wierzyło i głosiło, że Jezus wcale nie zmartwychwstał w ciele. Umarł w ciele, przyszedł w ciele, ale zmartwychwstał już bez ciała. Dzisiaj też mamy takie sekty różne chrześcijańskie, w nazwie chrześcijańskie. Kiedyś moi znajomi, moi przyjaciele są w jednej z takich sekt. Moja siostra była, ja się otarłem o tą sektę i mało brakowało, bym w niej został. Ta sekta nazywa się Kościół Lokalny, która wierzy w to, że Bóg Ojciec, Jahwe, wcielił się w Marię, stał się Jezusem Chrystusem, umarł na krzyżu i stał się Duchem Świętym. Czyli taka przetworzona Trójca. Czyli Trójca to jest jedna osoba o trzech imionach, która się tak przetwarzała. I to jest bardzo niebezpieczna sekta. Pamiętam, że kiedyś z jedną siostrą starszą rozmawiałem w Mińsku i prosiłem ją, żeby mi wytłumaczyła, co to jest Trójca, jak funkcjonuje Trójca. I ona powiedziała, no, Trójca to jest Bóg Ojciec, który też ma, który później stał się Jezusem i Duchem Świętym. Ja mówię, no bardzo ładnie mówię, siostro, to jest herezja z drugiego wieku, która się nazywa sabelianizm, że trzy osoby w jednej. Ale ludzie czytając Biblię mieli pewien problem, taki jak my mamy w rozmowach na przykład ze świadkami Jehowy. Jak to jest, że jest jeden Bóg, a są trzy osoby? Więc chcąc uprościć sobie to, ludzie zaczęli mówić, że to jest jedna osoba o trzech imionach. Ale wiecie, że kiedy czytacie Biblię, to macie problem, bo na przykład Jezus, który wisi na krzyżu, do kogo ma pretensje? Do samego siebie? Jeśli to jest jedna osoba, mówi Ojcze, czemuś mnie opuścił. Jeśli Jezus i Ojciec to jest ta sama osoba, tylko że się przetwarzała. No i właśnie za czasów apostoła Pawła też był taki problem. Chrześcijaństwo mówiło o jednym Bogu w trzech osobach. Więc dzisiaj mamy właśnie różne organizacje, które mówią, że to jest głoszenie trzech bogów. No nie. Bóg jest jak nazwisko, jest jak rodzina. To rodzina może składać się z trzech, czterech, z pięciu osób. Słowo Elohim w języku hebrajskim znaczy trzy albo nieskończoność. Jak czytacie pierwszą Mojżeszową i wszędzie w hebrajskim jest Elohim. Macie w Brytyjkach Bóg, Bóg, Bóg. Bóg stworzył. Bóg piątego dnia, Bóg szóstego dnia. Ale w hebrajskim jest Elohim, Elohim. I Żydzi nie rozumieją nawet dzisiaj tego słowa. To słowo znaczy trzy osoby albo nieskończoność. Że Bóg to trzy osoby albo nieskończoność. Za czasów, kiedy Paweł pisał list do Koryntian i mówi, jeżeli zatem głosi się, że Chrystus nie zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy pośród was, że nie ma zmartwychwstania? Grecy wierzyli, że ciało materialne jest więzieniem dla duszy albo ducha ludzkiego. I kiedy człowiek umiera, to wyzwala się z materii. Ogólne wierzenia greckie można by było ująć w ten sposób, pochodziło od Platona, chociaż było różne kierunki filozoficzne, ale uproszczając wam sprawę, studiowałem filozofię, Grecy byli przekonani, że nie Bóg osobowy, tak jak Żydzi wierzyli, stworzył świat, tylko że pewien, można powiedzieć, byt osoba, która pochodziła od bogów, że bogów jest wielu, przez nieostrożność wpadł w materię w coś złego, zmieszał się z nią i powstał świat. Grecy wierzyli, że to był ojciec, od którego się zaczął świat. Ale ogólnie wierzenia greckie szły w tym kierunku, że to, co jest materialne, to jest złe. Czyli podobnie jak dzisiaj w hinduizmie. Ale kiedy, zobaczcie, to zupełnie stoi w sprzeczności z tym, co czytamy w Biblii, że kto stworzył materię? Bóg, mówi pierwsza księga Mojżeszowa. Kto to wszystko wymyślił, tą całą materię? Bóg. Najnowsza fizyka kwantowa mówi, nie wiem, czy o tym wiecie, ale to może być dla was szokujące, że krzesła, na których w tej chwili siedzicie, to jest światło. Materia to jest inaczej skonstruowane światło, więc siedzicie na świetle. I wszystko, co widzicie, co dotykacie, to jest światło. A zauważyliście, że w pierwszej Mojżeszowej jest powiedziane, że była na początku ciemność i światłość. W ogóle nie było światłości, tylko Bóg był światłością. Wszystko, co Bóg stworzył, to jest z Niego. Że Bóg oddzielił światłość od ciemności. To Bóg jest tym, który wymyślił materię. On to wszystko skonstruował. Diabeł działa na tej zasadzie, że zawsze w umyśle człowieka wierzącego chce podważyć to, co mówi Bóg w swoim słowie. Więc jego zadaniem jest jak najbardziej wypaczyć Biblię. Więc filozofia grecka to jest nic innego jak wymysł ludzki. To ludzie wymyślili te wszystkie bzdury, tych wszystkich bogów na Olimpie. Więc kiedy Paweł głosił Grekom Jezusa i mówił im, że przyszedł Syn Boży, Bóg, który urodził się z kobiety, czyli przyjął ciało materialne, to już było dla Greków totalną głupotą, bo jak, chociaż jeszcze wierzyli w to, bo ich bogowie, którzy zasiadali na Olimpie, bardzo często schodzili do ludzi, Zeus i inni, przyjmowali postać ludzką i chodzili pośród ludzi i mieli z ludźmi, nawet z kobietami, dzieci. Znacie te mity greckie. Ale chciałem wam pokazać bardzo dziwny fragment. Jeśli otworzymy sobie Dzieje Apostolskie, dlaczego mówię o tym? Bo od czasu do czasu każdy z was ma spotkanie ze świadkiem Jehowy. I świadkowie wierzą w to, że Jezus przyszedł w ciele, urodził się z Marii, ale kiedy umarł na krzyżu, to już nie zmartwychwstał w ciele. Opierają to właśnie o ten fragment z pierwszego listu Koryntian, 15 rozdział. Jeśli dalej ten list byście czytali, tam jest powiedziane, Paweł tłumaczy, że to, co zasiewamy fizycznego, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Że do Królestwa Niebiańskiego wchodzi inne ciało. I że my będziemy mieli ciała podobne do Chrystusa. Więc czy to epifaniści, czy badacze pisma, czy świadkowie, czy kościół lokalny, oni wszyscy wierzą w to, że kiedy Jezus umarł na krzyżu i zmartwychwstał trzeciego dnia, to już nie zmartwychwstał w ciele, takim jak my mamy ciało, materialne. Tylko było to ciało duchowe. Ale kiedy otworzycie sobie Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, to czytacie od 16 wersetu, że Paweł wylądował w Atenach, czyli w stolicy Grecji, gdzie były te wszystkie posągi bogów. I jest powiedziane, może przeczytamy. Paweł zatem został w Atenach, zgodnie z ustaleniem czekał na Sylasa i Tymoteusza. Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia. Czyli chodził po mieście, widział masę posągów różnych bogów. Jest powiedziane, że jako Żyd, który wierzył, że nie można stawiać żadnych posągów, brzydził się tym. Był zdenerwowany w duchu. Rozprawiał więc w synagodze z Żydami, dyskutował z innymi pobożnymi osobami codziennie, na rynku rozmawiał z tymi, którzy się akurat znaleźli. Czyli głosił w synagodze, wszedł na rynek, taki jak my mamy, brał jakąś skrzynkę, stawał i rozmawiał z ludźmi, głosił im Chrystusa. I w czasie tych rozmów spierali się z nim niektórzy filozofowie epikurejscy i stoiccy i mówili, cóż to chce nam powiedzieć ta papuga? Dlaczego go nazwali papugą? Bo Grecy mieli takie myślenie, że są najmądrzejszymi ludźmi na świecie, a wszyscy inni to głupcy. Ktoś, kto nie wierzy filozofię grecką, jest głupkiem. Ci epikurejczycy, z którymi tutaj Paweł rozmawiał, zaprzeczali istnieniu Boga. Uważali, że Boga nie ma i że kiedy człowiek umiera, to jego dusza się znika, rozmywa. Kto tak wierzy? Świadkowie, epifaniści, badacze pisma i adwentyści. A stoicy, z którymi rozmawiał Paweł, uważali, że Bóg dla nich, dla stoików Bóg był takim rozumnym duchem we wszechświecie, który nie za bardzo się nami interesuje. W ich mniemaniu dusza była cielesna i w chwili śmierci jakoś wtapiała się w tego rozmytego Boga. Czyli stoicy akurat mówili, jest Bóg, a on nami się za bardzo nie interesuje. I kiedy człowiek umiera, to jego dusza czy duch, czyli coś, co nie umiera, wtapia się w tego Boga. Podobnie Platon nauczał, bardzo znany filozof grecki. Mówił, że istotą życia ludzkiego jest, żeby tak dobrze życie przeżyć, że kiedy umrzesz, to twoja dusza, duch się wyzwala i łączy się w idealnego człowieka. Że w niebie jest jeden człowiek i wszyscy się w niego łączą. Ja wiem, że to jest dla was dziwne, ale to jest właśnie filozofia grecka. I z takimi ludźmi rozmawiał Paweł. I do takich ludzi Paweł napisał list do Koryntian, do Greków. Bo ci ludzie byli na tym wychowani. Tak jak my jesteśmy wychowani na tradycji katolickiej, większość z nas tutaj, tak oni byli wychowani na filozofii greckiej. Nie było łatwo założyć kościół w Koryncie wśród Greków, którzy śmiali się z tego, co Paweł nauczał. I kiedy otworzycie sobie ten rozdział na werset 22, to jest powiedziane, Paweł zaprosili go na Areopag. Paweł stanął więc na środku Areopagu i powiedział, Ateńczycy, widzę, że w swej religijności jesteście bardzo pobożni. Nie udało mu się im Pawła na rynku przegadać, więc go zaprosili na Areopag. Co to było? To było miejsce, gdzie się spotykali filozofowie najmądrzejsi i rozmawiali między sobą, dyskutowali. Bo słowo filozof to jest ten, który umiłował myślenie. I nie będę całego fragmentu czytał, bo nie ma czasu, ale zobaczcie, Paweł zaczyna przemawiać, tłumaczyć im, na czym, w co on wierzy i dlaczego. Bardzo fajny wywód to jest. I zobaczcie, końcówka jego rozmowy. Werset 30. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Tak kończy swoje kazanie Paweł. Bóg wam daruje te wszystkie wieki głupoty, którą nauczaliście o tych waszych bogach, a teraz wzywa was, żebyście się uratowali. Ponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat, sędzią będzie człowiek, którego on ustanowił, a na dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził go z martwych. Zwróćcie uwagę na 31 werset. Paweł mówi, niedługo będzie koniec świata i będzie sąd i na tronie zasiądzie sędzia i tym sędzią będzie człowiek. Ja myślę, że kiedy już to powiedział, to ci filozofowie już przygryzali wargi ze śmiechu, no bo oni wierzyli, że jeśli ktoś będzie sądził, to będzie to Bóg, duch, a nie materia. A mówi, to będzie człowiek, którego Bóg uwiarygodnił przez to, że go wzbudził z martwych. Ten człowiek umarł i później zmartwychwstał. Nazywa się Jezus Chrystus. I teraz zobaczcie, jaka jest reakcja tych filozofów w 32 wersecie. Kiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli, o tym nam opowiesz przy innej okazji. Po prostu wybuchnęli śmiechem. Wyobraźcie sobie tę scenę. Stoi Paweł, głosi, kończy kazanie i mówi, zbliża się koniec świata i będzie was sądził człowiek, który umarł za was i zmartwychwstał. I oni parsnęli śmiechem. Powiedzieli, straszne głupoty, papugo, mówisz. Materia jest zła. Jak może być coś dobrego w materii? Cierpimy, chorujemy, mamy problemy małżeńskie z dziećmi, martwimy się o pieniądze, o to, co jest dobrego w tym świecie? W tym świecie chodzi o to, żeby się stąd uciec, wydobyć. A ty mówisz, że on zmartwychwstał? Zaczęli się śmiać i szydzić i powiedzieli, idź sobie, innym razem cię o tych głupotach posłuchamy. W ten sposób Paweł opuścił ich grono. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli. Wśród nich był Dionizy Areopagita oraz kobieta imieniem Damaris. Damaris akurat znacie, prawda? Przynajmniej niektórzy z was. Przyjeżdżę zawsze w lipcu z wnuczką. Ale zobaczcie, dlaczego wam ten fragment przeczytałem? Dlaczego ten fragment jest tak ważny? Na przykład w rozmowie ze świadkami, epifanistami albo badaczami Pisma. Dlaczego Paweł został wyśmiany? Gdyby Paweł powiedział, że Jezus umarł w ciele na krzyżu, ale pojawił się w duchowym ciele, to dalej by go słuchali. Gdyby prawdą było, że Jezus umarł w ciele, a zmartwychwstał w ciele duchowym, niematerialnym, to co naucza organizacja, i adwentyści akurat tego nie nauczają, organizacja czego naucza, Paweł by im przerwał i powiedział, chłopaki, nie zrozumieliście. On umarł w ciele materialnym, ale zmartwychwstał jako duch, jest duchem. Wtedy ci filozofowie nie śmialiby się. Paweł został wyśmiany, bo powiedział, że umarł człowiek na krzyżu w materii. Po 3 dniach Bóg, Duch Święty go wzbudził. W czym? Znowu w materii. Dla Greków to była głupota. Bo dla Greków największym pragnieniem było wyzwolić się z materii, czyli z czegoś złego. Bo to jest niewola. Twoje ciało jest niewolą, oni mówili. To po co miałbyś drugi raz do niewoli wrócić? A Paweł mówi, nie, twoje ciało jest dobre od Boga. Bóg stworzył ten świat. I Bóg zwróci ci ciało, ale przemienione, materialne. Bo w materii nie ma nic złego. To człowiek, Adam i Ewa i diabeł splugawili materię. Ale materia sama w sobie nie jest zła. Także zobaczcie, Paweł mógłby przerwać im. Wiecie, gdzie Paweł się urodził? W Tarsie. W greckim mieście. I znał bardzo dobrze filozofię grecką. Był w niej wyszkolony. Paweł to był profesor. Jak myślicie, dlaczego ten profesor chciał się ośmieszyć? To nie był facet, który nie wiedział, w co Grecy wierzą. Wiedział. Rozumiał ich sposób myślenia, bo był Grekiem z pochodzenia. Urodził się w tym mieście greckim. A mimo to specjalnie zaczął mówić rzeczy, które dla nich były głupotą. Dlaczego? Bo nie zależało mu na tym, żeby prowadzić w nieskończoność dyskusji i przekonać słowem, ale wiedział, że jeśli Duch Święty kogoś w sercu nie przekona, to mu nie pomożesz. Więc kończy swoje kazanie największą głupotą, jaką mógłby powiedzieć. Chrystus zmartwychwstał w ciele. Paweł został wyśmiany, bo głosił największą głupotę dla Greków. Zmartwychwstanie cielesne, materialne Jezusa Chrystusa. I tak jak mówię, dzisiaj też są organizacje, które tak wierzą. Dlatego zobaczcie, kiedy rozmawiacie z kimś z organizacji, to on się uśmiecha i mówi, nie rozumiesz. Jezus nie zmartwychwstał w ciele materialnym, tylko duchowym. Duchowym. Ty nic nie rozumiesz. To pokaż mu ten fragment i zapytaj się, to dlaczego Paweł został wyśmiany? Paweł, który dokładnie rozumiał, w co Grecy wierzą. Jeśli nie ma zmartwychwstania, jeśli wrócimy już sobie teraz do Koryntian, 1 Koryntian, 15 rozdziału i 13 werset, Paweł mówi, zobaczcie tak, jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. I chodzi o zmartwychwstanie materialne. Jeśli nie ma zmartwychwstania i nie wierzymy w zmartwychwstanie ciał, to zaprzeczamy temu, że i Chrystus zmartwychwstał. 14 mówi, a jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, puste jest wasze nauczanie, puste jest także wasza wiara. Popatrzcie na 14. Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał w ciele materialnym, puste jest wasze nauczanie i pusta jest także wasza wiara. Jeśli ktoś nie wierzy w to, że Jezus został wzbudzony w ciele materialnym, to całe nauczanie tego kogoś jest w oczach Bożych niewarte nic. Nauczanie organizacji jest nic nie warte. Jeśli ktoś nie wierzy w powstanie w ciele Jezusa, w materialnym ciele, to pusta jest jego wiara. Nic nie warta. Dlatego zobaczcie, nie mogę nazwać Świadka Jehowy moim bratem. Katolika tak. Jeśli katolik oddał swoje serce Jezusowi, świadomie, w wieku dorosłym, zaprosił go do swojego życia, to Biblia mówi, że stał się dzieckiem Bożym. Wierzy w różne dziwne rzeczy, ale jest moim bratem albo siostrą. Ale świadek nie jest w stanie oddać swojego serca Jezusowi. Dlaczego? Bo nie wierzy w jego zmartwychwstanie w ciele. Jego cała wiara jest nic nie warta, jest pusta. O tym tu Paweł pisze. 14 wersecie. 15 mówi: okazuje się bowiem, żeśmy byli fałszywymi świadkami Boga. Skoro umarli nie zmartwychwstają, przeciwko Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Okazuje się, mówi Paweł, że byliśmy fałszywymi świadkami Boga. Że ja, wszyscy moi apostołowie, głosiliśmy fałszywego Boga. Mówiliśmy, że Bóg stworzył świat, że Bóg stworzył materię, że Bóg nic w tym złego nie widzi, bo sam to wymyślił. Umarł Jego Syn i po 3 dniach zmartwychwstał w ciele. Myśmy takie rzeczy wam mówili, ale okazuje się, że to wszystko kłamstwo. Jeśli umarli nie zmartwychwstają, przeciw Bogu świadczyliśmy, że zmartwychwskrzesił Chrystusa. Zobaczcie, osoba, która twierdzi, że Jezus nie powstał w ciele materialnym, jest kim? Fałszywym świadkiem Boga. Jest fałszywym świadkiem Jahwe. Ta osoba przeciw Jahwe świadczy. Osoba, która mówi, Jezus nie zmartwychwstał w ciele materialnym, przeciw komu świadczy? Nie przeciw Kościołowi Baptystów, bo baptyści tak wierzą. Nie, świadczy przeciw samemu Bogu. 16 mówi, skoro umarli nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie zmartwychwstał. Paweł mówi, skoro nie wierzymy w to, że ci z naszych braci i sióstr, którzy umarli, nie zmartwychwstaną, to i Chrystus nie zmartwychwstał. A 17 mówi, a jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, czcza, czyli pusta jest wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w swoich grzechach. Zobaczcie, 17 werset mówi, że jeśli ktoś z nas nie wierzy w zmartwychwstanie ciała Jezusa Chrystusa, to nadal pozostaje w grzechach. Zazwyczaj, kiedy mówimy o umyciu nas, ludzi, z grzechów, to mówimy o śmierci Jezusa, prawda? Mówimy, że Jezus umarł za to, żeby zmazać nasze grzechy. I Jego krew jest nadal po to, że zawsze, kiedy ktoś z nas zgrzeszy, możemy przyjść do Boga i powiedzieć, Jezu, wybacz mi i obmyj mnie swoją krwią. I to jest prawda. Ale 17 werset mówi o tym, że jeśli nie wierzysz w zmartwychwstanie ciała Jezusa Chrystusa, to nadal pozostajesz w swoich grzechach. Grzechy ciążą nad każdym człowiekiem, który podważa powstanie Jezusa Chrystusa w ciele. Więc w pierwszym liście Jana, 4 rozdziale, 2 wersety wam przeczytam. Jan ostrzega nas ludzi wierzących. Umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi. To jest bardzo ciekawe. Jan mówi, pośród was są różne duchy. Oczywiście my jesteśmy tylko ludźmi, nie widzimy tych duchów, aniołów i demony, ale Jan mówi, pośród was są różne duchy i nie wierzcie każdemu duchowi. Co to znaczy? No, pośród nas może ktoś wstać i powiedzieć, tak mówi Pan, ale to nie znaczy, że to mówi Pan. Duchy są różne pośród nas, ale badajcie duchy, czy są z Boga. O czym Jan mówi, że nie każde proroctwo w Kościele wypowiedziane przez brata czy siostrę jest proroctwem od Boga. Że mamy obowiązkiem przede wszystkim przywódców w Kościele jest badać, czy to jest zgodne z Biblią. Czy to jest zgodne z Biblią? Jeśli coś jest niezgodne z Biblią, nawet jeśli bardzo kochamy tą siostrę albo tego brata, nie możemy przyjąć tego. Więc Jan mówi, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na świat. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Po czym możemy poznać Ducha Bożego? Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest od Boga. Jeśli ktoś jest pod wpływem złego ducha, demona, to demon, któremu ten człowiek jest w niewoli, służy, nie pozwoli mu ustami powiedzieć zmartwychwstały Jezus Chrystus w ciele. W Kraśniku, tam gdzie byłem pastorem, był pewien człowiek, który czasami przychodził do nas na nabożeństwa, był epifanistą, czyli taki odłam Świadków Jehowy. Słuchajcie, jeśli w jego towarzystwie ktoś wypowiedział takie słowa, krew Jezusa, zmartwychwstały Jezus w ciele, to facet padał i zaczynał wyć. Miał demona. I demon, który w nim mieszkał, tak bardzo brzydził się tych słów, że nawet nie chciał ich słuchać. Gdybyś powiedział do tego człowieka, powiedz, że Jezus Chrystus zmartwychwstał w ciele i jest twoim Panem, to po prostu demon zamknąłby mu gardło i to by mu nie przeszło przez usta. O tym tu jest mowa. Słuchajcie, gdyby każdy katolik znał te dwa wersety, większość... Ja się wychowałem w Kościele katolickim. Kościół katolicki na przykład opiera się na objawieniach maryjnych. Prawda? Wiecie o tym, że zawsze, kiedy Maria się ukazywała, komu się ukazywała? Małym dzieciom. Małym dzieciom, które są bezbronne. Wszystkie objawienia maryjne. Gdyby katolik znał te dwa wersety, wiecie, co by mógł zrobić, kiedy by stanęła przed nim Maria? Mógłby zwrócić się do tej pięknej kobiety i powiedzieć tak. Czy ty jesteś matką Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał w ciele? I wiecie, co by się stało? By tak się stało. Pyk. Nie byłoby już objawienia. Bo werset ten mówi o tym, że jeśli przychodzi do ciebie, modlisz się, taki aniołek ze skrzydełkami świeci, to mówisz, o, na pewno jesteś od Pana Jezusa i masz coś dla mnie dobrego. Na co aniołek mówi tak, a skąd wiesz, że jestem od Pana Jezusa? Bo jesteś cały świecący i taki śliczny i masz długie takie włosy świecące. Wiesz, dlaczego tak łatwo jest oszukać ludzi? Bo ludzie są wzrokowcami. Jak coś jest ślicznego, musi być od Boga. Jak coś jest brzydkie, powyginane, to musi być od diabła. A to tak nie działa. To, co dla nas jest śliczne, wcale nie musi być śliczne. Jeśli w twoim pokoju, kiedy się modlisz, zobaczysz Matkę Jezusa, Jezusa albo jakiegoś ślicznego aniołka, wiecie, co powinniście zrobić? Powinniście sprawdzić, z kim rozmawiacie. Sprawdzić. O tym mówi Jan. Jeśli zwróciłbyś się do Jezusa, który stoi w twoim pokoju, kim jesteś? On by powiedział, jestem twoim Panem, Jezusem Chrystusem. A ty miałbyś wielki niepokój w sercu, bo kto w tobie mieszka? Sam Bóg, Duch Święty. I On wie, z kim ty rozmawiasz. Miałem kilka razy taki niepokój, że rozmawiałem z człowiekiem, z kobietą wierzącą i miałem takie obrzydzenie, że nie mogłem z nią rozmawiać. I później się dowiedziałem, że ta kobieta była 3 lata w kościele zielonoświątkowym, a później zaczęła mieć objawienia maryjne. I wszystkich zaprowadza do kościoła katolickiego. I Duch Święty, a ja w ogóle nie znałem tej pani. Burzył się we mnie. Więc jeśli w twoim domu pojawia się anioł, Maria albo Jezus, to zawsze możesz powiedzieć, czy ty, Panie Jezu, jesteś tym, który zmartwychwstał w ciele? I gdy jest to prawdziwy Jezus Chrystus, uśmiechnij się szeroko i powie, tak, ja zmartwychwstałem w ciele. I dalej będzie z tobą rozmawiał. Ale jeśli to jest diabeł, który przyjął postać Pana Jezusa, a ty nie wiesz, jak Jezus wygląda, większość ludzi myśli, że jak ktoś się uśmiecha, jest świecący, to jest Bóg. Ale co mówi list do Koryntian? Że nawet diabeł przyjmuje postać anioła światłości, żeby co zrobić? Oszukać was. Jeśli by to była Maria, to możesz powiedzieć, a czy ty jesteś posłana od mojego Pana Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał w ciele? Jeśli to jest prawdziwa Matka Jezusa, ona się uśmiechnie i powie, tak, ja jestem od Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał w ciele. Ale jeśli to jest demon, to będzie tak. Moja koleżanka w zborze miała objawienie maryjne. Gotowała zupę dla swojego męża. Dziecko spało w pokoju. Zamknęła drzwi. Nagle zobaczyła mgłę. Myślała, że coś się pali, ale nie czuła zapachu dymu. Nagle z tej mgły wyrasta piękna panienka, która patrzy jej prosto w oczy i płacze wielkimi łzami. I mówi, ta moja koleżanka ma na imię Kasia. Ona mówi, i ona nic do mnie nie mówiła. A ja wiedziałem, co ona myśli. Ona płakała i mówiła tak, dlaczego opuściłaś prawdziwy Kościół katolicki? I płakała takimi wielkimi łzami. I mówi, serce mi się ścisnęło. I poczułam się winna, że zdradziłam prawdziwy Kościół. I nagle, mówię, jakby patelnią w głowę usłyszałam, jak Duch Święty do mnie mówi, a przeklnij to w imieniu Jezusa. I ona mówi, a przeklinam cię w imieniu Jezusa. I całe objawienie, ping, znikło. Słuchajcie, ona nie zdawała sobie sprawy, jaki biznes mogłaby zrobić. Do dzisiaj byłyby pielgrzymki pod jej dom. Tysiące ludzi, datków, tak by się ustawiła na całe życie. Czy to było od Boga? Katolik powie, tak, to było od Boga, tylko panienka się tak zasmuciła, że ona na nią tak nakrzyczała i przekleła. Słuchajcie, Bóg nie posyła anioła Jezusa i Marii, jeśli nie chce, żebyśmy postępowali zgodnie z Jego instrukcją. Gdyby to była prawdziwa mama Jezusa, by się uśmiechnęła i powiedziała, ja jestem od Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego w ciele. Zobaczcie, duch, który podważa zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, to nie jest duch Jezusa Chrystusa. O tym tutaj pisze Jan. Kiedy otworzycie sobie jeszcze dwa wersety, przeczytam. Ewangelię Łukasza, 24 rozdział. Chrystus mówi coś takiego. To już jest po zmartwychwstaniu. Kiedy zmartwychwstał? Spotkał się z uczniami. Zobaczcie, 36 werset. 24-36. Gdy byli w trakcie opowiadania, sam Jezus stanął pośród nich i powiedział, pokój wam. Więc chłopaki rozmawiają, że jeden z nich widział Jezusa. Rozmawiają o tym. Jedni mają wątpliwości, drudzy mówią, nie, no widziałem, ja też widziałem. Nagle w trakcie rozmowy przez ścianę wchodzi Jezus. To jest dowodem, że Jezus nie może mieć ciała materialnego, bo materia nie przechodzi przez materię. To jest właśnie myślenie białego człowieka. Jezus ma takie ciało, że może przejść przez ścianę. Bo powtarzam wam, najnowsze badania fizyki pokazują, że wszystko to jest energia, światło. I Bóg może wszystko. I czytamy tak. Oni zdjęci strachem myśleli, że widzą ducha. Czyli zobaczcie, staje Jezus pośród nich, a oni się trzęsą ze strachu i mówią, to jest duch. Dlaczego? Bo to byli biali ludzie. Jak wyszedł ze ściany, to musi być duch. Bo materialne by nic nie wyszło ze ściany, bo ściana jest materialna. Czyli oni myśleli dokładnie tak samo jak my. Jezus jednak zapytał, dlaczego się niepokoicie i dlaczego w waszych sercach rodzą się wątpliwości? Przyjrzyjcie się moim ręką oraz moim stopą. To jestem ja. Dotknijcie mnie. Zauważcie, że duch nie ma ciała ani kości, a ja, jak widzicie, mam. Kiedy rozmawiasz ze świadkiem, to świadek powie ci tak, to nie była prawda. Nie, nie, Jezus przyjął wtedy tylko na chwilę ciało, ale niech wiedział, że oni nie są w stanie tego zrozumieć, więc na chwilę przyjął ciało człowieka, ale tak naprawdę był duchem. Tak ci powie świadek. To nie było naprawdę. On nie miał cały czas ciała, tylko teraz, na moment. Czyli zobaczcie, przychodzi Pan, oni się boją, mają wątpliwości. Co robi Jezus? Zamiast rozwiać te wątpliwości, powiedzieć, dotknijcie mnie, zobaczcie, mam ciało, to jestem ja. To on mówi, a nie powiem im, bo i tak nie zrozumieją. Czyli utwierdza ich w wątpliwościach. Znaczy, dalej, kiedy czytamy, po tych słowach pokazał im ręce i stopy. Gdy oni nadal z radości i zdumienia nie wierzyli, biali ludzie, tacy jak my, Jezus mówi, dotknijcie, zobaczcie, cieszą się chłopaki, ale w sercach myślą, to jest niemożliwe. Niemożliwe, no. To jest niemożliwe. Zobaczcie, oni się niczym nie różnili od nas. To jest niemożliwe, żeby... No, nadal ma dziurę w rękach i nie krwawi. No, normalnie to człowiek ma ciało, jak ma dziurę, to krwawi. Pokazał im bok. Rozwalony cała dziura od dzidy. I nie krwawi. Dziura. Pamiętacie, co powiedział do Tomka? Chodź, włóż swoją rękę w mój bok. Co robi biały człowiek? Nie, nauczyli mnie w szkole, że to jest nielogiczne. Nie można żyć z dziurą w boku. Tak, nie można też świata w 6 dni stworzyć. W ogóle nic nie można. Tylko zwróćmy uwagę, że to jest Bóg. Więc zdumieni, nie wierzyli, powiedział, czy macie tu coś do jedzenia? I podali mu kawałek pieczonej ryby. A on wziął ją i zjadł na ich oczach. Co robi biały człowiek? Mówi on tak. Ciekawe, gdzie to poleciało. Skoro to duch, zjadł rybę materialną i pewnie jak duch, to nie ma żołądka. To nic z tego nie rozumiem. Właściwie to jest biały człowiek. Zaczyna myśleć. Nie wierzyć sercem, ale tu. Jak ma taką dziurę i zjadł rybę i teraz kwasy żołądkowe, to strawią i pójdzie do jelit, a aorty i żyły zaczną pobierać ten pokarm, to za chwilę mu to ta ryba wycieknie. Popatrzyj, czy będzie ciekło. To jest biały człowiek. Zobaczcie jeszcze na wersety niżej, co zrobił Jezus. Następnie powiedział, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co pozostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. I teraz jest genialny werset. 45. Wtedy rozjaśnił ich umysły, aby mogli rozumieć Pisma. I ciągnął dalej. Zostało napisane, że Chrystus będzie cierpiał trzeciego dnia zmartwychwstanie. W Jego imieniu głoszone będzie wszystkim narodom, poczynając od Jerozolimy, opamiętanie dla przebaczenia grzechów. Wy jesteście tego świadkami. Wy jesteście moimi świadkami. Wy jesteście moimi świadkami Jehowy. Właśnie Jezus to mówi. A oto ja zsyłam na was obietnicę mego Ojca. I tak dalej. O czym tu Chrystus mówi? Co tu Chrystus zrobił po zmartwychwstaniu? To jest najlepsza szkoła biblijna, jaką im zrobił. Wiecie, co zrobił? Spotkał się z jedenastką, bo Judasz się powiesił i wytłumaczył im Nowy Testament. Prawda? Wytłumaczył im Nowy Testament, którego jeszcze nie było. No właśnie nie. Nie było Nowego Testamentu. Wiecie, że nie było spisanych Ewangelii, kiedy z nimi rozmawiał? Nie było dziejów apostolskich, listów, ani Apokalipsy? Co zrobił Chrystus? Przeleciał wszystkie księgi od pierwszej Mojżeszowej do Malachiasza, do ostatniej księgi Starego Testamentu. Nie wyjął egzemplarza, nie rozwinął Tory, czyli zwojów, tylko cytował im z głowy, ponieważ każdy Żyd, chodząc do synagogi, wiecie, że do dzisiaj w synagodze jest tak, że cała Biblia jest czytana w ciągu roku? Cała Biblia. Większość katolików myśli, że jak chodzi do kościoła katolickiego, to tam też jest czytana cała Biblia. Tam są tylko wybrane fragmenty. Tak samo jak u Świadków Jehowy. Ale w synagodze jest w ciągu roku czytana cała Biblia. Każdy Żyd znał Biblię. Na pamięć. Słyszał. Może nie mógł zacytować dosłownie. Co zrobił Chrystus? Opowiedział im od pierwszej Mojżeszowej do ostatniej księgi Malachiasza wszystko, co było o nim powiedziane. Rozświetlił ich umysł. Dlatego, kiedy Piotr stanął w Dziejach Apostolskich, czytacie, przed Sanhedrynem, prosty facet, w którym jest powiedziane, że był analfabetą w języku greckim, nie umiał pisać i czytać. To coś powinno nam dać do myślenia, że nie musisz skończyć seminarium, możesz być prostym rolnikiem, prostym żołnierzem, prostą nauczycielką z Giżycka. Możesz stanąć naprzeciwko uczonej osoby i mówić w takiej mądrości, że ta osoba nie jest prosta. Dlaczego? Bo Duch Święty mieszka w tobie. Skąd Piotr wiedział, jak wykładać pisma Starego Testamentu? Tu jest odpowiedź. Bo Jezus im po zmartwychwstaniu wytłumaczył każdy fragment ze Starego Testamentu, gdzie było napisane o nim. Wszystko. Ale oszukał ich w najważniejszej sprawie. Nie wytłumaczył im, że zmartwychwstał w ciele materialnym, tylko zmartwychwstał duchowo. Bo pomyślał sobie, a nie zrozumieją. Zobaczcie, przecież to zaprzecza temu, co tu jest napisane. Przecież to, co robi Epifania, badacze pisma i świadkowie, to jest totalna lipa. Nie zataiłby przed nimi największą tajemnicę chrześcijaństwa? Organizacja naucza, że ci najbardziej podobający się Bogu nigdy nie zmartwychwstaną w ciałach. Wiecie, co będą robić? Razem z Jezusem tworzyć światowy rząd 144 tysiące w niebie. Nigdy nie będą mieli ciał, tylko będą takimi duszkami. Tak jak Pan Jezus. Tylko zobaczcie, pierwszy list do Koryntian i ten fragment i Dzieje Apostolskie całkowicie temu przeczą. Ktoś, kto nie wierzy w zmartwychwstanie ciała Jezusa, zapiera się Chrystusa. to jest ten fałszywy duch. I grzechy nadal pozostają nad taką osobą. Osoby, które są w organizacji, nadal żyją w swoich grzechach. Nie ma w nich Ducha Bożego. To jest tylko nauka ludzka. I nie dajmy się zwieść. Nie próbujmy Biblii rozumieć głową, ale próbujmy Biblię pojąć sercem. Chrystus zmartwychwstał w ciele. Jest to nielogiczne. Nadal ma dziury w rękach, w nogach i ma pół wielką dziurę, że możesz rękę mu w środek włożyć. Dlatego powiedział do Tomka, chodź, włóż. I wtedy Tomek, biały człowiek, upadł i powiedział, to jest nielogiczne. Cała moja szkoła upadła i logiczne myślenie białego człowieka. Ty jesteś naprawdę Bogiem. A Jezus mówi, no wreszcie uwierzyłeś. Bo Biblii nie da się pojąć głową. Biblię da się pojąć tylko sercem. Bo Bóg chce, żebyśmy się kierowali duchem. Kiedy zaczynamy się kierować duchem, to nie ma rzeczy niemożliwych. Kiedy kierujesz się duchem, wszystko jest możliwe dla tego, który wierzy. Nie ma rzeczy niemożliwych, bo Bóg jest niemożliwy. Bo On może wszystko, a ty jesteś Jego dzieckiem. I stało się to przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Pokonał śmierć. Pokonał diabła. Pokonał to, co diabeł zrobił z materią. Splugawił ją przez grzech. Jezus na nowo odzyskuje materię, to, co Bóg stworzył dla Boga. Usuwając grzech z życia materialnego, materia staje się piękna, świecąca. Czy ktoś z was miał kiedyś taką rozmowę, że zaraz po nawróceniu idziesz do pracy i ktoś patrzy na ciebie i mówi, co ci się stało? Ty jakaś taka świecąca jesteś. Słuchajcie, rozmawiałem z chłopakiem, który... Ten chłopak nocuje u mnie z moim szwagrem. Kiedy się nawrócił, bo mu zwiastowałem Ewangelię, miał 15 lat. Kiedy zadzwonił do swojego kolegi ze szkoły, mając 15 lat i tamten go nie widział, bo rozmawiał przez telefon, tamten mówi, ty Łukasz, ty jakiś dziwny jesteś. Taki, a Łukasz nic mu nie mówił, co się stało, mówi, ale jaki? Taki jakiś radosny, tak jakby ci się życie zmieniło. Jak to możliwe? No bo poganin po głosie usłyszał. Bo poganin po twojej twarzy rozpoznał. Kto to zrobił? Zmartwychwstały Chrystus. Tak to działa. Ale wtedy, kiedy w to wierzysz. Kiedy zaczynasz Biblię pojmować sercem, a nie głową. Największą przeszkodą w tym, żeby chodzić w duchu i poddać się zmartwychwstałemu Chrystusowi jest twój rozum. Jest twoje wykształcenie. Jest twoja logika, filozofia grecka. Z tym mamy problem. Amen.